Okej, okay, witam was serdecznie. Słuchajcie, Conor jest z nami, przyleciał tutaj. Po co przyleciał? To jest dobre pytanie, ale nie będziemy o tym rozmawiać. Okej, okay, słuchajcie, jak się macie? Dobrze. Tydzień temu zaczęliśmy serię o rozwoju i było o dwóch rzeczach, przez które Bóg nas rozwija. Dwa elementy. Nie wiem, czy pamiętacie. Jestem ciekawy. Tak mnie korci zapytać. Święte chwile. I procesy przemiany. Super. Wow. Naprawdę mam powód, żeby się starać. Ktoś to zapamiętał. Po co się w ogóle rozwijać? Tak? Po co się rozwijać? Jaki jest powód, żeby się rozwijać? Czy jest jakiś powód? Bo moglibyśmy przecież być... No, moglibyśmy nie. Tak jest w życiu, żeby czasami coś zrobić, coś osiągnąć, musisz po prostu czegoś się nauczyć. Rozszerzyć pole swoich umiejętności, rozszerzyć zakres tego, co potrafisz. I wiesz co, coś ci powiem. Bóg ma dla ciebie powołanie. Bóg ma powołanie dla ciebie. Bóg coś dla ciebie zamierzył, Bóg coś przeznaczył, ale żeby to osiągnąć, musisz wzrosnąć. Musisz wzrosnąć, tak? Bóg ma dla ciebie dobre małżeństwo, ale musisz się stać, przestać być wrednym mężem, tylko dobrym mężem musisz się stać, tak? Musisz się rozwinąć. Pamiętacie, mówiłem o tym, że Bóg, ja wiem, siostry powiedziały amen, tak? Mów dalej, bracie. I mówiłem też o tym, że Bóg współdziała z nami, tak? Że to nie jest tak, że musimy sami po prostu tutaj się wspinać, ale że Bóg z nami współdziała. I dzisiaj chciałbym kontynuować to. Mówić o takich trzech etapach o rozwoju duchowym. Na tym się dzisiaj chciałbym skoncentrować. Dobrze? Ale najpierw się pomodlę. Ojcze, stoimy dzisiaj przed Tobą i chcemy Cię słyszeć. Mów do nas, Panie. Duchu Święty, Ty jesteś w nas i pomiędzy nami w tej chwili się poruszaj w nas. My Ciebie potrzebujemy. Uczyń coś z nami, wypchnij nas z tego miejsca, w którym jesteśmy i poślij dalej, bo chcemy się zmienić dla Ciebie, chcemy być Twoim narzędziem i chcemy przynosić Ci owoce. Amen. Okej. Apostoł Paweł do Koryntian mówi coś takiego, posłuchajcie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak? Dziecko. Myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko, gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Ostatnio ktoś powiedział, że w przypadku mężczyzn okres dziecięcy trwa tylko pierwsze 40 lat. Tak? Ale zmieniają się ponoć tylko zabawki. Mnie to nie dotyczy oczywiście. Słuchajcie, jest czas na to, żeby być dzieckiem. Jest czas na to, żeby być dzieckiem. Jest czas na to, żeby myśleć jak dziecko, mówić jak dziecko, zachowywać się jak dziecko i potem jest czas, żeby przestać. Jest czas, żeby przestać myśleć jak dziecko, mówić jak dziecko, zachowywać się jak dziecko, tak? Jest czas, żeby przestać. Jest czas, żeby dorosnąć, jest czas na duchowe dorastanie, jest czas na duchowy wzrost, jest czas po prostu na to, żeby być kimś innym niż byłem na początku. Mi się zdarzyło kilka razy słyszeć to i to w jakiś magiczny sposób dotyczy tylko małych dziewczynek. Nigdy nie słyszałem tego z ust rodziców, którzy mają chłopców. Takie właśnie kilkuletnie, słodkie aniołki, księżniczki. Słyszałem naprawdę, jak rodzice mówili, ona jest rozkoszna. Jest taka słodka, jest taka wspaniała, jest idealna. Nie chciałabym, żeby kiedykolwiek urosło, bo teraz jest pięknie po prostu. Takie słowa padały. Ale nie wierzę, że tak naprawdę to było pragnienie. To jest takie uwieńczenie tej słodkiej chwili, ale żaden z rodziców by nie chciał, żeby jego dziecko pozostało w tym słodkim momencie. Tak? Nikt by tego nie chciał. Tak naprawdę to byłoby straszne. Ojcowie chłopców tak nie mówią. Ojcowie chłopców myślą, niech rośnie szybko. Tak? Mamy też. Moim marzeniem było, kiedy będzie w stanie sam sobie zmieniać pampersa. To było straszne z małymi dziećmi. Tak? Kiedy trzeba je karmić, one są takie... Nie powiem, o kogo chodzi, ale nie chodzi o Kajtka i Filipa. kiedy przy obiedzie w ręce potrafił zgnieść i tak między palcami mu brokuł wychodził. Tak? To było straszne. To było straszne, tak? Normalni rodzice oczekują, tak, że ich dzieci będą co? Rosnąć. Że będą zdrowe, że będą stawać się mądrzejsze, dojrzalsze, coraz bardziej samodzielne, samowystarczalne, będą o siebie dbać. Pójdą do pracy i będą zarabiać swoje własne pieniądze. Widzę, że rodzice niektórzy kiwają głową. Amen. Tak, będą. A być może w przyszłości będą w stanie się o nas zatroszczyć, o swoich rodziców. Chociaż kiedy ja o tym myślę, to mam zimne dreszcze, powiem szczerze, tak? Nie wiem, czy ktoś z was, tak jak ja, jest fanem Gwiezdnych Wojen. I w każdej z tych części pojawia się taka sentencja. Ktoś tam mówi po angielsku, I have bad feelings. Mam złe przeczucia. I muszę powiedzieć, kochani, że mam złe przeczucia w tej sprawie. No, super. Tak. Coś wam powiem, żeby dorastać, nie wystarczy jeden czynnik, czyli czas. Tak? Sam czas nie wystarczy do tego, żeby rozwijać się prawidłowo, tak? To jest oczywiście ważne, ale potrzebne jest całe mnóstwo innych rzeczy, żeby człowiek stawał się tym, kim Bóg dla niego zaplanował. Tak? Musisz mieć odpowiednią dietę. Tak? Zła wiadomość dla niektórych. Chipsy, pizza, hamburgery to nie wystarczy. Tak? Potrzebujesz po prostu odżywiać się pełną gamą tego, czego potrzebuje twój organizm. Potrzebujesz pracować nad sobą, potrzebujesz chodzić do szkoły, potrzebujesz się rozwijać, potrzebujesz się uczyć. Mnóstwa różnych, wielu rzeczy. I chcę ci powiedzieć, że w życiu duchowym jest tak samo. Tak? Sam czas nie sprawi, że Bóg jest w stanie nas użyć, bo jesteśmy duchowo dojrzali. Naprawdę tak nie jest. Tak? Naprawdę tak nie jest. Sam czas to za mało. Tak sobie postanowiłem kiedyś, naprawdę, nawróciłem się i po jakimś czasie zdałem sobie sprawę i podjąłem decyzję. Chcę rosnąć, tak? Chcę rosnąć, chcę się zmieniać, chcę być w innym miejscu niż byłem rok temu. Chcę, żeby Bóg mnie mógł użyć, tak? Ja wam mówiłem o tym, że zmagałem się z kompleksami, ze złym myśleniem o sobie i w moim przypadku to było takie myślenie, że kogoś takiego jak ja, Bóg w ogóle nie jest w stanie w żaden sposób użyć. Takie było moje myślenie, tak? Ale postanowiłem sobie rosnę, tak? Postanowiłem sobie, że chcę wzrastać dla Boga, chcę wzrastać duchowo, tak? Powiedziałem sobie, nie chcę myśleć jak dziecko, nie chcę zachowywać się jak dziecko, nie chcę jak mówić jak dziecko, był na to czas, ale teraz czas chce się zmienić. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o takich trzech etapach rozwoju duchowego. To dotyczy naszego ducha. To dotyczy naszego ducha. Są takie trzy rzeczy. I żeby to opisać, jakoś zobrazować, wytłumaczyć, chciałbym się posłużyć dwoma króciutkimi wersetami z pierwszego listu Jana. Później będziemy czytać taki dłuższy fragment jeszcze z Biblii, ale te dwa wersety opiszą nam jakby takie trzy stadia rozwoju duchowego. Okej? Okay? Super. Dobrze, to jest pierwszy Jana 2:12. I te listy Jana są ciekawe. One są skierowane do kościoła. Niektóre są do wybranej pani, ale tak naprawdę bibliści uważają, że za tym się kryje metafora czy jakiś taki obraz kościoła. I w tych dwóch wersetach jest napisane tak. Posłuchajcie. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Tak? I dalej czytamy. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. I piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Tak? Takie krótkie trzy rzeczy. I to nie dotyczy, posłuchajcie, to nie jest mowa o wieku biologicznym. Tak? Jakby można to było wyświetlić, niech to na razie zostanie. Tak? To nie jest mowa o wieku biologicznym. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Na pierwszym etapie, w pierwszej fazie, jedyna rzecz, jaką wiemy, jaka jest nasze doświadczenie, to jest etap doświadczenia zbawienia. I to jest wielkie. To jest wielkie, to jest oszałamiające, tak? To jest oszałamiające, a to jest absolutna podstawa naszego życia z Bogiem, tak? Posłuchaj, chrześcijaństwo to nie jest filozofia. To oczywiście jest jakiś poziom teoretyczny, tak? Chcę powiedzieć, że chrześcijaństwo to jest teologia. Chrześcijaństwo to jest doktryna, ale to jest przede wszystkim przeżycie. Tak? To jest doświadczenie, to jest spotkanie z zmartwychwstałym Chrystusem. To jest duchowe doświadczenie, ponieważ coś się dzieje w twoim duchu. Czujesz, że nie jesteś tą samą osobą, którą byłeś, tak? Nowe narodzenie to nie jest taka poetycka metafora. Takie ładne opisanie tego, co się znam, to jest coś prawdziwego, tak? I to jest ten pierwszy podstawowy etap, ale nie ostatni, tak? To nie jest wszystko, co dla ciebie Bóg ma, tak? To jest ten moment, kiedy jesteś dzieckiem, tak? To jest moment, kiedy jesteś dzieckiem, tak? I jedyne, co wtedy wiesz, tak? Jedyne, co wiesz, i to jest dla ciebie wielkie i ważne, to jest to, że dzięki Chrystusowi nie ma nad twoim życiem wyroku potępienia już, tak? Że w tej chwili już nie ma wyroku potępienia, że to odeszło. Nie idziesz do piekła, tak? Twoja wieczność się zmieniła. Twoje miejsce wiecznego przeznaczenia się zmieniło. Jesteś wolny. Minęło prawie 30 lat. Powiem wam, pamiętam te emocje. Pamiętam stan swoich emocji, swoje uczucia. To było tak silne, to się gdzieś wypaliło we mnie tam w środku. To było doświadczenie, tak? Jakiś ciężar został odcięty. Jakiś balast został usunięty na zawsze z mojego życia. Tak? To był fundament. Jestem kimś innym. Tak? Wszystko po prostu zostało przewartościowane. To jest pierwszy etap. A potem imperium kontratakuje. Tak? Naprawdę, tak jest. Nie? Ja tu zmienię kolejność, bo drugi etap tam jest na trzecim miejscu. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Imperium kontratakuje. Naprawdę. Jakiś tam mroczny po prostu lord ciemności z całą mocą piekła wali w twoje życie. Tak? Chce po prostu w ciebie tak przyładować, że albo się poddasz, albo będziesz bezsilny, albo Bóg nie będzie mógł ciebie użyć w żaden sposób, ale nie będzie mógł zrobić swoim życiem nic. I powiem wam, że jest generacja chrześcijan, którzy pozostali, i to nie jest moja negatywna opinia, tak? Chociaż to nie jest właściwe, bo ja namawiam zawsze do walki, tak? Ale czasami ludzie dają się uwięzić tylko na tym pierwszym etapie, tak? Jedyną pieśń, jaką mają w życiu, to jest pieśń odkupienia. Boże, dziękuję ci za to, że zostały przebaczone moje grzechy. Ale chcę ci powiedzieć, że coś jest więcej. Jest coś więcej, tak? Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Młodzieńcy to już nie dzieci. Młodzieńcy to już nie dzieci. Zazwyczaj wtedy w szkołach pojawia się okres pierwszych konfliktów. Moja skrzywiona przygoda nosowa to jest szlachetna pamiątka z tamtego okresu czasu w moim życiu. Tak? Nie, do tej pory chrapię, tak? Tak? To jest moment walki. To jest moment walki gdzieś w naszym życiu takim naturalnym, tak? I coś ci chcę powiedzieć. Ten drugi etap, tak? Piszę wam, młodzieńcy, gdyż wyciężyliście złego, to jest moment, kiedy Bóg pozwala nam rozpoznać autorytet, jaki w Jezusie Chrystusie jest nam udzielony. Tak? Bóg udziela każdemu wierzącemu autorytetu w Jezusie Chrystusie. I muszę wam powiedzieć, że przez wiele lat to lekceważyłem. Czy gdzieś tam miałem taki sceptyczny... Biblia o tym mówi, ale jakoś tego nie widzę. Straciłem kilka lat swojego życia. Tak? I... To jest moment, ten drugi etap, moment poznawania, doświadczenia mocy, jaka jest ci dostępna. Tak? Każdemu wierzącemu, bez wyjątku, masz dostęp do tego autorytetu w Chrystusie. Tak? Na tym drugim etapie doświadczamy zwycięstwa nad szatanem, albo nie. Albo nie. Tak? Albo nie doświadczamy. Tak? Ponieważ to się nie dzieje z automatu. To jest moment, kiedy jesteś wypróbowywany. Nie przez Pana Boga. Tak? Biblia mówi, że Bóg nikogo nie kusi. Tak? Bóg nikogo nie kusi. Tak? Nie przez Boga. Ten, który cię stracił, tak? Ten mroczny lord ciemności, on chce cię odzyskać, albo przynajmniej unieszkodliwić. Tak? Obezwładnić cię. Tak? Chcę mieć cię z powrotem. Jest takie słowo, ja je przeczytam. Przyznam się, że nie do końca je rozumiem. Nie do końca to rozumiem, jak to działa, ale to jest ważne. Jezus mówi do Piotra takie słowa. Łukasza 22. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. No. Nie wiem, jak ci się to podoba. Nie wiem, jak ci się to podoba, ale chcę ci powiedzieć, że twoje życie może być pod bombardowaniem. Twoje życie może być pod obstrzałem. Tak? To się dzieje w tym drugim etapie. Jak ktoś pozostaje dziecięciem, myśli jak dziecię, to sobie układa taki obraz, właśnie taki sielankowy obraz. Nawróciłem się do Boga i teraz będzie wszystko w porządku. I nic się nie wydarzy krytycznego w moim życiu. Nic złego na mnie nie przyjdzie. Nic złego mnie nie spotka. A ten twój duchowy wróg myśli, zobaczymy. Zobaczymy, czy jesteś takim kozakiem. Tak? Zobaczymy, czy dasz radę. Tak? A każdy z nas, posłuchajcie, każdy z nas, jak tu jesteśmy, jest poddawani takiemu testowi ataku, testowi kuszenia. Każdy to przechodził. Przechodzisz teraz być może, albo będziesz przechodził. Tak? A Biblia mówi, że mamy urzędownika u Ojca. Biblia mówi, że mamy urzędownika u Ojca. Tak? I chcę ci powiedzieć, że najczęściej to, co jest atakowane w nas, co jest poddawane w wątpliwość, to jest po pierwsze, czy Bóg jest prawdomówny, tak? Czy warto Mu wierzyć. To jest atak na twoją wiarę. I poddawana jest bardzo mocno, jest zanegowana twoja tożsamość w Bogu. Tak? Tożsamość dziecka Bożego, to jest zaatakowane. Jeśli jesteś Synem Bożym, to jest atakowana twoja tożsamość. Tak? Ale to na przykład zgrzeszyłeś, tak? I słyszysz gdzieś w swoim wnętrzu, to taki jesteś wierzący, jesteś taki święty i tak dalej, a jak się zachowujesz? W ogóle nie jesteś, tak? W ogóle nie jesteś. Tak? I gdyby spróbować zbudować swoją tożsamość w oparciu o uczynki, to byłoby słuszne, ale nasza tożsamość jest w oparciu o wiarę i łaskę. Tak? My jesteśmy zbudowani na tym, co mówi Słowo Boże. To jest zawsze negowana nasza wiara i nasza tożsamość. Nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację, kiedy Jezus był wyprowadzony na pustynię, pościł i przystąpił do Niego diabeł, co zostało zaatakowane? Tożsamość Jezusa. Jeżeli jesteś Synem Bożym, tak, to jest zaatakowane. I to informacja jest taka, że możesz wygrać tylko w oparciu właśnie o wiarę zbudowaną na gruncie Słowa Bożego. Tak? Jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to co Biblia mówi, że nie ma żadnej siły, żadnej okoliczności, żadnej mocy, która jest w stanie oddzielić cię od miłości Chrystusowej. Nie ma takiego czegoś. Ale jeżeli diabłu uda się podważyć twoją wiarę, to wtedy sam się ześlizgniesz, tak? Sam odkleisz się od Chrystusa, od Niego odpadniesz. Naprawdę, jedyny znany mi sposób, aby walczyć, to jest budowanie siebie duchowo, siebie w duchu, poprzez słowo, poprzez modlitwę, budowanie sobie fundamentu tożsamości tego, kim jestem w Chrystusie Jezusie, tak? Jestem święty, jestem wybrany, jestem powołany. Być może zgrzeszyłem, nie jestem idealny. Nie jestem perfekcyjną panią domu, ale jest w oparciu o wiarę w Chrystusa, Jego krzyż należy do Boga i diabeł nie ma do mnie prawa. Tak? tutaj możesz doświadczyć autorytetu. On jest ci dany. Tak? To jest ten drugi etap. I trzeci etap. Jan mówi, piszę wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Tak? Ojciec to już nie jest, to na pewno nie jest dziecko, ale ojciec to też nie jest młodzieniec. Tak? Ojcowie swoje wiedzą. Oczywiście ojcowie słyszą od synów, że wy nic nie wiecie i nic nie rozumiecie, tak? I trochę odstajecie od tego, żeby pasować do współczesności, ale tutaj jest najcenniejsze doświadczenie w tym momencie, tak? To doświadczenie, moja przebyta droga z Chrystusem, z Duchem Świętym, moja historia, nie historia mojej przeglądarki, ale historia mojego życia z Duchem Świętym, z Jezusem Chrystusem sprawia, że mam poczucie tego, kim jestem, tak? A doświadczyłem Boga, ratował moją skórę w przeszłości, odpowiadał na moje modlitwy, kiedy było mi ciężko. Ja już mam poznanie Boga, tak? Mam poznanie Boga. I Kościół potrzebuje ojców. Kościół potrzebuje duchowych ojców, duchowe matki, doświadczonych ludzi, którzy mają za sobą właśnie swoją historię, tak? Ludzi, którzy rozumieją Jego wolę, rozumieją Boże myśli, rozumieją, co jest ważne. Duchowi ojcowie i duchowe matki rozumieją znaczenie powołania. To nie jest już tylko historia, to nie jest już tylko pieśń odkupienia, że jestem zbawiony i cieszę się. To nie jest tylko historia pierwszych jakichś stoczonych duchowych walk, odpierania ataku szatana na moje życie. Duchowi ojcowie, duchowe matki to są fundamenty Kościoła. To są filary Kościoła. Kiedy byłeś dziecięcym, mogłeś mówić jak dziecko, mogłeś myśleć, ale Bóg powołuje cię do tego, żebyś był duchową matką i duchowym ojcem. Tak? Nie możesz żyć w ciągłym zamieszaniu, zakłopotaniu. Dorośnij, bo to jest Boże powołanie dla ciebie, to jest Boży zamiar, tak? To jest czas, kiedy wiesz, jakie jest twoje dziedzictwo, jakie jest twoje obdarowanie, w czym możesz usługiwać. Zrób to. Jak to zrobić, tak? Ja nie cierpię takich kazań po prostu, w których nie wiadomo, kaznodzieja jest porywający, ale nie powie, jak to zrobić. To ja wam powiem, jak to zrobić. I teraz jest taki długi fragment, który chciałbym, żebyśmy przeczytali razem. Bo tam jest napisane właśnie, jak to zrobić. Drugi Piotra, to jest drugi list Piotra, pierwszy rozdział i od wersetu trzeciego czytamy takie słowa. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki nim darowane zostały nam drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Tak? To jest zamiar dla ciebie, żeby twoje życie się zmieniło, żeby twoja natura była bliżej Boga, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, od którego na tym świecie doprowadzają żądzę. I teraz. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to one nie dopuszczą, abyście byli bezczynni i bezowocni. Tak? Słowo bezczynni, bezowocni sobie tu zaznaczyłem, bo to jest ważne. Bo to jest zaprzeczenie tego, co Bóg chce dla ciebie. Tak? Bóg nie chce, żebyś był bezczynny i bezowocny w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny, zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej, zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, coś ci chcę powiedzieć. W Jezusie Chrystusie Bóg obdarzył cię wszystkim, czego potrzebujesz. Naprawdę Bóg obdarzył cię wszystkim, czego potrzebujesz do tego, aby prowadzić życie wiary, aby prowadzić życie pobożne. Amen? Możesz w to nie wierzyć. Możesz nie być o tym przekonany. Właściwie tak bardzo często jest, że tak jest z nami, tak? Ale Biblia mówi, że w Jezusie Chrystusie, jeżeli On jest krzewem winnym, jestem do Niego podłączony, w Nim jest wszystko przygotowane dla mnie, wszystkie niezbędne rzeczy do mojego życia, wzrostu, do wydawania owoców. To wszystko jest przygotowane dla Ciebie. Wszystkie książki, które Ty masz przeczytać, aby wzrastać, już są wydrukowane, są napisane albo się piszą dla Ciebie. Tak? Wszystkie kazania, które masz obejrzeć, wszystkie wykłady na YouTube, Duch Święty zadba, żeby zostały załadowane i żebyś obejrzał. Wszystkie konferencje chrześcijańskie, na których powinieneś być, wszystkie kazania dla Ciebie się piszą. Tak? Bo tam jest napisane, że wszystko jest przygotowane. Wszystko jest zrobione. Tak? Przyznawam się do grzechu. Tak? Niech to będzie wyznanie grzechu. Kiedy byłem młodym wierzącym, właśnie byłem jak dziecko. Tak? Gadałem głupio jak dziecko. Naiwnie narzekałem. I był taki moment, że narzekałem na swój kościół. Tak mówiłem, że mógłby być lepszy. Tak, żeby nie było wątpliwości. To jest wyznanie grzechów. To jest wyznanie grzechów, tak? Że mówiłem o tym, że nie spełnia moich oczekiwań. I pewnego dnia dotarło do mnie, że dla mnie Bóg przed założeniem świata przygotował wszystko, co jest mi potrzebne do prowadzenia zwycięskiego życia. I przestałem narzekać. Przestałem być jak dziecko, przestałem marudzić i zacząłem szukać tego, co Bóg przygotował dla mnie. I dobra wiadomość jest taka dla ciebie, że Jego boska moc obdarzyła cię już wszystkim, co ci jest potrzebne. Tak? Do życia i pobożności. Naprawdę to jest. To musisz znaleźć. Jezus Chrystus to dla ciebie przygotował. Jezus Chrystus to dla ciebie przygotował, aby to są drogocenne rzeczy, to są ważne rzeczy, po to, żeby twoja natura zmieniała się bardziej na podobieństwo Chrystusa, żebyś ty się stawał bardziej do Chrystusa podobny, abyś nie uległ zepsuciu. Tak? Rzeczy się psują w tym świecie. Cierpimy. Tyle słoików z ogórkami nam się popsuło. Tyle pracy włożyliśmy w to. Otwieramy, psss, ojejku. Tak? No, to można przeboleć. Ale kiedy ludzie się psują, tak? Pomyśl sobie, co czuje Jezus Chrystus, który oddał życie, tak? Za ciebie, kiedy się psujesz. Nie pozwól sobie na to, tak? Nie pozwól sobie na to. Tak? Nie pozwól sobie na to, żeby właśnie jakieś takie twoje żądze, takie emocje doprowadziły cię do czegoś złego. Wiersz 5 mówi o tym, abyśmy dołożyli wszelkich starań, tak? Dołóżcie wszelkich starań. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Posłuchaj, nikt... To jest, wracamy do procesów trochę, tak? Wracamy do procesu. Nikt tego za ciebie nie może zrobić. Tak jak tu siedzisz... Czasami tak jest, ja to zauważyłem. Wiem, że powinienem to robić. Jestem pastorem, tak? Jestem liderem w kościele, więc mi zależy na tym, żebym wzrastał nie tylko ja, ale też inni. Tak? Czasami łażę za wami, namawiam was do czegoś. Przeczytaj tą książkę. Jakiś link wyślę z jakimś kazaniem. Dbam o liderów, mówię, pojedź na tą konferencję, zobacz to, tak? Ale się przekonałem. Jest taka jedna rzecz, o której wiem. Jak ktoś nie chce, jak komuś nie zależy, jak ktoś sam nie dokłada starań, to ja mogę chodzić na rzęsach i nic z tego nie będzie. Tak? I dzisiaj, mój drogi przyjacielu, bracie, siostro, kolego, koleżanko, jakkolwiek, namawiam cię do jednej rzeczy. Dołóż wszelkich starań. Zdobądź się na wysiłek. Wstań rano, przeczytaj, pracuj nad sobą, nie stój w miejscu, nie bądź jak dziecko, przestań myśleć jak dziecko, gadać jak dziecko i zachowywać się jak dziecko. Wyrośnij na męża, tak? Wyrośnij na męża, nie pozostawaj na tym pierwszym etapie, tylko pieśni odkupienia, jestem zbawiony, amen, nie idę do piekła, ale jest dla ciebie powołanie, odkryj co masz zrobić. Okej, i dalej. Napisane jest, to jest wiersz piąty, jeszcze można wyświetlić to, tak? Połączcie swoją wiarę z prawością. Tutaj ja chyba już nie pamiętam, z jakiego przykładu korzystałem, ale wiara... Okej, dobra, to jest Biblia Warszawska, ja czytam z tego przykładu ewangelicznego, nie szkodzi. Wiara jest absolutną podstawą. Przez wiarę zbliżamy się do Boga. Przez wiarę jesteśmy zbawieni i nasz fundament, na którym budujemy nasze życie, to jest fundament wiary. To jest fundament zaufania, tak? Czym jest wiara? Wiara jest pewnością. Wiara jest przekonaniem. Wiara jest stuprocentowym poleganiem na Bogu. Moje oczy tego nie widzą jeszcze. Jeszcze tego nie mogę dotknąć, ale już wierzę, że będę zbawiony, tak? To jest tak, wiecie, jak łaziliśmy z tym kinem. To jeszcze nie było nasze, ale już wierzyliśmy, tak? Na tym polega wiara, tak? Wiara jest pewnością, to jest fundament w naszym życiu, fundament zaufania. Budujemy fundament zaufania do Boga i do Chrystusa. I co do tego dokładamy? Tutaj to słowo cnota może być wieloznaczne. Ten nowy przekład używa słowa prawość, tak? Chodzi o prawość. Wiecie, prawość to jest taka postawa charakteru, to jest pewnego rodzaju sposób postępowania w życiu, tak? Nie możesz budować swojego życia na nieprawości, tak? Na nieuczciwości, na niesprawiedliwości. Bóg oczekuje, że jak uwierzymy, to zmienimy swoje postępowanie, tak? To jest druga rzecz, którą budujemy, tak? Nie da się połączyć wiary z nieuczciwością, nie da się połączyć wiary z oszukiwaniem. Prowadź prawe życie, tak? Prowadź uczciwe życie. Jak jesteś pracownikiem, gdzieś zatrudnionym w jakimś firmie, staraj się pracować jak najlepiej, uczciwie, tak? Jak jesteś przedsiębiorcą, płać na czas swoim pracownikiem, dbaj o nich, tak? Niezależnie gdzie jesteś, jesteś uczniem, nauczycielem, nieważne gdzie, tam gdzie jesteś, prowadź prawe życie. Prowadź prawe życie. Myślę, że gdybyśmy tacy byli, nie chcę mówić, że nie jesteśmy, ale gdybyśmy poważnie to potraktowali, nie potrzebujemy kampanii ewangelizacyjnych. Ludzie będą widzieć światłość Chrystusa w nas. Tak? Prowadź prawe życie na fundamencie wiary. Okej, następną rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest użyte tutaj słowo poznanie, tak? O, zmieniło się. Dziękuję. Poznanie to jest, dotyczy i intelektu, tak? Czytam Biblię, ja bardzo mi irytują takie chrześcijańskie postawy, które odrzucają intelektualną stronę wiary. Tak? Jak słyszę ewangelistów, którzy mówią czasami, tu nie chodzi o teologię, tylko chodzi o Jezusa. To tak sobie myślę, nie, tu chodzi o Jezusa, ale też chodzi o teologię. O właściwą doktrynę, o poznanie Bożej prawdy. Tak? Bóg stworzył nas intelektem i chodzi o to, aby będąc uczniami Jezusa, nie być teologicznymi analfabetami. Nie musisz się zapisywać na kurs greki hebrajskiego, ale powinieneś rozumieć, co mówi Biblia. I są dwie rzeczy. Jedno to jest nasz wysiłek właśnie intelektualny, takie rzeczy, by zrozumieć, a druga rzecz to jest właśnie to, co tak cenimy sobie bardzo mocno, to jest to nadnaturalne objawienie, jakie nam daje Bóg, kiedy czytamy Słowo Boże, tak? A więc uwierzyliśmy i zmieniamy swoje życie na takie uczciwe i szlachetne i potrzebujesz zbudować fundament poznania Bożego. Tak? Opanowanie. Tak? Opanowanie, powściągliwość. To jest cenna rzecz. Tak? To nie chodzi o to właśnie, żeby twoja rozchuśtana dusza miotała tobą na lewo i prawo. Jezus powiedział, błogosławieni są ci, którzy czynią pokój. Kto czyni pokój? Ludzie powściągliwi. Ludzie powściągliwi, tak? Kiedy nie panujesz nad swoim językiem, nad swoimi emocjami, to nie jest dobrze. To nie jest dobrze. Niektórzy rodzą się z tym, tak? Niektórzy się z tym rodzą. Są ludzie pośród was, których nigdy nie widziałem, po prostu rozzłoszczonych. Albo się ukrywacie przede mną, albo tacy naprawdę jesteście. Proszę, jak jest z Rafałem? Okej. Okay. Ja go nigdy nie widziałem rozzłoszczonego. Tak? Może czas na jakiś skandal. Tak? Są ludzie, którym to przychodzi w naturalny sposób. To jest część ich natury. Ze mną tak nie jest. Ze mną tak nie jest. Ja czasami boję się, jak widzę swoje myśli, ale potrafię je opanować, tak? Potrafię je opanować, potrafię być powściągliwy. Wytrwałość. To jest ważna rzecz. Wytrwałość. Tak? W naszym życiu duchowym, w naszym życiu wiary wytrwałość jest czymś ważna. Teraz już tak nie mówię, ale kiedyś tak sobie, też nie mówiłem, ale tak w środku były we mnie takie myśli. Zawsze myślałem, dlaczego Boże się spóźniasz? Dlaczego nie możesz być na czas? Dlaczego nie możesz wyprzedzić, tak? Ale wiem, że Bóg po prostu czyni wszystko w czasie właściwym, w czasie odpowiednim, tak? Dobrą rzeczą jest właśnie, aby być wytrwałym. Aby być wytrwałym w dążeniu do dobrych spraw. Zauważyliście, że dobre rzeczy nie dzieją się tak łatwo. Dobre rzeczy nie przychodzą w taki sposób, który nas nic nie kosztuje. Dobre rzeczy trzeba zbudować, o dobre rzeczy trzeba zadbać, o dobre rzeczy trzeba zawalczyć, trzeba przemóc swój lęk, przemóc swój strach. Ale warto. Warto to robić. Warto to robić, tak? Nie chcemy być bezczynni w życiu, prawda? Chcielibyśmy wydawać owoce. Chcielibyśmy wydawać owoce. Ja marzyłem o kościele w tym mieście. Tak? Marzę o wielu rzeczach, ale dzisiaj już nie jestem dziecięciem i wiem, że Bóg współdziała z naszą pracą. Z naszą pracą. Jeżeli się zmagasz czymś w życiu, jeżeli zmagasz się, to prawdopodobnie jest tak, to żeby to pokonać, to musisz urosnąć. Twój duchowy potencjał musi urosnąć. I niektórzy wybierają taką łatwiejszą drogę. Robię krok do tyłu, pozostaję na pozycjach, które nie wymagają wysiłku. Tak? Na pozycjach, które nie wymagają zmierzenia się z czymś. Pamiętam, jaką walkę toczyłem z sobą, idąc na pierwsze spotkanie do więzienia. Chyba diabeł mi w głowie wyświetlił taką listę powodów, dla których nie powinienem tam być. Ale jeżeli przekraczasz swoje granice, Bóg jest z tobą, rozciąga cię i to wydaje owoce. Nad twoim życiem oprócz pieśni odkupienia jest pieśń powołania. Naprawdę. Bóg cię wybrał przed założeniem świata. Bóg cię przeznacza do czegoś. Posłuchaj, to nie jest taka gadka, taka po prostu, że wypada, ale ja naprawdę w to wierzę. Ja jestem przekonany, że jesteś przeznaczony do czegoś, do jakiejś specjalnej rzeczy, której nikt inny nie zrobi, żeby do kogoś dotrzeć z Ewangelią, żeby komuś przyoczyć łzy w życiu. Nie mam pojęcia, co to będzie. I musisz urosnąć do tego. Musisz tego chcieć. A Pamiętacie przypowieść o talentach, tak? Niektórzy z nas mają 5, 3, ale tam nie było nikogo, kto by nie dostał nic, tak? I tak jak dzisiaj jesteśmy na tej sali, nie ma pośród nas ani jednej osoby, która by nic nie otrzymała od Boga. Nie ma. Bóg nie jest skąpcem. Tak? Bóg nie jest chciwym skąpcem, nie jest sknerą, ale jest hojny. I czego on oczekuje? Boża definicja wierności to nie jest, żeby zakopać i żeby to się nie pomnożyło. Tak? Jeden był tylko taki, który nie pomnożył. Jaki to był sługa? Zły i gnuśny. Zły i gnuśny. Tak? Ci wszyscy, którzy podwoili, pomnożyli, kim byli? Sługo wierny, wierny, dobry. Ja chcę to usłyszeć od Jezusa kiedyś. Ja chcę to usłyszeć i życzę Ci, żebyś... To jest powód, dla którego mówię o konieczności wzrastania. Bo to jest konieczność, to jest Boży zamiar dla Ciebie, tak? Nie możesz pozostać naiwnym, duchowym dzieckiem do końca swojego życia. Jak jesteś wybuchowy, nerwowy, pracuj nad swoim charakterem. Jak się boisz mówić, to przekraczaj swoje ograniczenia. Tak? Jak nie wiesz, jak się podzielić Ewangelią z kimś, poczytaj, posłuchaj, zapisz się na kurs ewangelizacyjny. Bo to nie chodzi o Kościół, tylko chodzi o Boga. Tak? Bo to jest Boże powołanie nad twoim życiem. Tak? Dzieci, mężowie i ojcowie. Jest czas na to, żeby być dzieckiem. Jest czas w naszym życiu, tak? Jest czas na to, żeby być młodzieńcem, ale powołanie dla każdego z nas, żeby być duchowym ojcem. Nie chodzi o wiek biologiczny. Możesz mieć 20 kilka lat i dojrzałość ojca. Życzę Ci tego. Życzę Ci tego, żeby dzisiaj sobie powiedział: okej, czas się ruszyć. Czas się ruszyć, czas po prostu ogarnąć swoje życie. Dobrze, kochani, to by było tyle. I za tydzień będę mówił o tym, jak wzrastać poprzez służbę. Za tydzień będę mówił o tym, co daje nam praktyczne zaangażowanie. A w tej chwili...